Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dr Mateusz Karnia z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, biolog i fizjoterapeuta. Pan doktor prowadzi badania naukowe związane z fizjologią człowieka, w tym dotyczące prewencji osteoporozy poprzez rehabilitację i suplementację witaminą D3 u kobiet powyżej 50 roku życia. Witam w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, czy każdy z nas, bez względu na płeć, jest zagrożony osteoporozą, czy to tylko tych kobiet, które pan bada, dotyczy po 50 roku życia głównie?
To trochę niefortunnie zaczynać rozmowę w ten sposób, ale to zależy, jak zwykle. Ponieważ osteoporoza ma dosyć dobrze ugruntowane czynniki ryzyka i wiemy, co jest głównym sprawcą wystąpienia tej choroby. I faktycznie tutaj zarówno wiek, jak i płeć odgrywają kluczową rolę. Są to jakby osoby głównie po 50 roku życia cierpią na osteoporozę i dotyczy to głównie kobiet. Dlatego też zajęliśmy się akurat tą grupą, no ponieważ ona jest jakby w głównej mierze objęta ryzykiem wystąpienia tej choroby.
No, witamina D w zakresie osteoporozy i prewencji osteoporozy to też jest taka w sumie powszechnie znana informacja. To nie jest nic nowego, prawda, że ta witamina D pomaga w tej profilaktyce? Czy to jest ciągle jakiś obszar jeszcze nie do końca zbadany?
To prawda, jakby klasycznie witamina D jest utożsamiana ze zdrowiem szkieletu i to są stare obserwacje nawet naszego patrona gdańskiej AWF Jędrzeja Śniadeckiego, który zauważył, że ekspozycja na promieniowanie słoneczne sprzyja temu, że krzywica nie występuje lub jest cofana u dzieci, które cierpiały na tą chorobę. I do dzisiaj panuje taki pogląd, że witamina D to głównie szkielet, no ale jest szereg doniesień naukowych, które wskazują, że jakby determinuje ona zdrowie ogólnie naszego organizmu, nie tylko ograniczając się do tego, co się dzieje w obrębie naszego szkieletu.
Skąd w pana badaniach w takim razie ta witamina D pojawia się w kontekście grupy kobiet powyżej 50 roku życia? Dlaczego akurat taką grupę uważa pan za jakąś szczególnie ważną w tych badaniach?
Tak jak wspomniałem, to właśnie kobiety po 50 roku życia, kiedy już są po zakończonej menopauzie z reguły, są szczególnie narażone na wystąpienie osteoporozy. I te dane wskazują, że 1 na 3 kobiety będzie w którymś etapie życia chorowała na osteoporozę. Dlatego naszym głównym celem jest ta wczesna prewencja, żeby zapobiec wystąpieniu objawów, zapobiec wystąpieniu choroby.
A jak to się dzieje, że witamina D wpływa na gęstość mineralną kości? Jakie tam zachodzi jakieś zjawisko chemiczne może? Mhm. Co tam się dzieje takiego w tych kościach i jak to wpływa? Jakby pan mógł wyjaśnić tutaj słuchaczom?
Jest kilka elementów, na które może w sposób bezpośredni wpływać witamina D. W pierwszej kolejności ona sprzyja wchłanianiu wapnia w jelitach. Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawet przy dostatecznej podaży wapnia w diecie, jeżeli nie będziemy mieli dostatecznego poziomu witaminy D w naszym ustroju, to wapń zostanie wchłonięty.
Wydalony, tak? Po prostu.
Tak, dokładnie. Mhm. Zostanie wydalony i nie zostanie wbudowany w nasz szkielet, więc będziemy w tak zwanym deficycie wapnia po prostu. Ten bilans będzie ujemny. No i ciało dąży do pewnej równowagi, dlatego pozyskuje wapń właśnie z kości, stąd wystąpienie osteoporozy.
To taka dawka dobowa dla zdrowia, to też chyba jest powszechnie znana informacja. Tam chyba się mówi około 2000, prawda? Im wyższa dawka, tym większe to niekoniecznie to jest zdrowa, im wyższa dawka, tym zdrowiej?
Tak, to prawda. No, jak zwykle musimy dążyć do pewnej równowagi i nie możemy przesadzić. Dlatego ważne jest przy suplementacji witaminą D, żeby monitorować też poziom witaminy D we krwi. I faktycznie przyjmuje się, że te 2000 jednostek to jest takie absolutne minimum w suplementacji.
To też chyba zależy od wieku, prawda?
Dokładnie.
No bo inaczej będziemy dzieci suplementować.
Dokładnie. Tutaj mówimy o osobach dorosłych. I też należy pamiętać, że zarówno wiek, jak i masa ciała determinują to, jak duże dawkowanie powinno być. I tak najogólniej rzecz biorąc, osoby młodsze mogą stosować mniejsze dawki i osoby lżejsze mogą stosować mniejsze dawki. ponieważ im jesteśmy starsi, im jesteśmy ciężsi, tym powinniśmy te dawki...
A tak badając tą witaminę D i jej wpływ na gęstość kości, w ogóle na organizm człowieka, na osteoporozę, dowiedział się pan czegoś niezwykłego o tej witaminie, co pana zaskoczyło, albo co po prostu nie jest tak w powszechnej wiedzy, nie krąży gdzieś tam, prawda, nie można tego wyczytać. Coś pana zaskoczyło?
Mówimy o kontekście szkieletu, czy zdrowia jako takiego?
Ogólnie zdrowia jako takiego i tej witaminy, jej znaczenia dla człowieka.
W naszym zespole witamina D jakby jest często poruszanym tematem i my się głównie koncentrowaliśmy do tej pory na zdrowiu mięśni szkieletowych. To był nasz główny obszar zainteresowań, wciąż jest. I faktycznie okazuje się, że witamina D może chronić mięśnie szkieletowe, na przykład w warunkach długotrwałej podaży deksametazonu, czyli takiego leku sterydowego, który no jest stosunkowo powszechnie stosowany.
Jakiś przeciwzapalny na
Dokładnie,
przykład.
Dokładnie, on jest w immunosupresji stosowany. I okazuje się, że witamina D może skutecznie chronić mięśnie szkieletowe przed ich zanikiem w takich warunkach.
No bo właśnie ona ma wpływ na siłę mięśniową i sprawność fizyczną? To można takie wnioski wyciągnąć na szybko, krótko mówiąc?
Są takie dowody, tak. Że osoby, które cierpią na sarkopenię, czyli ten właśnie zanik mięśni uwarunkowany przez wiek, cierpią również na deficyty witaminy D, więc ona jest w sposób bezpośredni związana z tym stanem.
A jakie mogą być jeszcze inne skutki niedoboru witaminy D dla człowieka?
No tutaj wskazuje się szereg.
Na odporność, prawda?
Tak, dokładnie. Może dochodzi do obniżenia odporności, dlatego u dzieci na przykład powinno się stosować tą suplementację właściwie przez cały rok, oczywiście w zmniejszonych dawkach. Ale jest szereg chorób takich o charakterze cywilizacyjnym, jak cukrzyca typu drugiego, nawet niektóre typy nowotworów, jak rak jelita grubego jest kojarzony z niedoborami witaminy D.
Panie doktorze, a jakie są naturalne źródła witaminy D? I czy wy w tych swoich badaniach też uwzględniacie nie tylko suplementację, ale także spożywanie wśród badanych, prawda, osób, które biorą udział w badaniu? O tym badaniu jeszcze szerzej będziemy mówić, ale czy tak samo się wchłania witamina ze źródeł naturalnych, jak witamina, która podawana jest w ramach suplementacji?
Znaczy najważniejszym źródłem naturalnym jest oczywiście synteza skórna i musi dochodzić do odpowiednio długiej ekspozycji na działanie promieni słonecznych, ale na naszej szerokości geograficznej no jest to utrudnione i tak naprawdę od września do kwietnia powinniśmy suplementować witaminę D, niezależnie od tego, jak często przebywamy na świeżym powietrzu. My nie monitorujemy w trakcie projektu diety naszych uczestniczek.
A w czym jest jeszcze witamina? W jakichś chyba kwasach, prawda?
Tran się na przykład uznaje za takie niezłe źródło witaminy D, ale to są też tłuste ryby. Makrela, łosoś, żółtka jaj na przykład.
Jakie dawki witaminy D są rekomendowane dla osób, które chcą zapobiegać, przeciwdziałać osteoporozie? Czy to są znane jakieś już liczba tych jednostek? Bo mówiliśmy, że taka standardowa ilość to są 2000 jednostek.
Tak.
Standardowa dawka. Ale przy tych osobach, które już mają jakieś początki albo są zagrożone osteoporozą, to dawki powinny być wyższe?
Niekoniecznie. To wszystko zależy znowu od tego, jaki jest ten poziom witaminy D we krwi.
Czyli tak czy siak trzeba zrobić najpierw badanie, oznaczyć poziom, tak?
Tak,
wtedy decydować?
Tak, wtedy lekarz powinien podjąć decyzję, jakie to dawkowanie powinno być.
Mhm. Chciałam o to samo zapytać, jeśli chodzi o zwierzęta, bo pan pracuje w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka, tak? Więc witamina D ma znaczenie też dla zwierząt, dla naszych psów, kotów, na przykład zwierząt domowych. Też może mieć wpływ jej niedobór albo nadmiar na ich zdrowie?
To prawda, że akurat zajmujemy się z nazwy zwierzętami w katedrze, ale jakby naszą główną domeną nie jest weterynaria, więc to są takie dane ogólne. Ale co do zasady, tak, zwierzęta domowe również mogą cierpieć na deficyty witaminy D, szczególnie biorąc pod uwagę, że ich synteza skórna jest znacznie ograniczona przez sierść, krótko mówiąc. Więc jeżeli mają niedobory wynikające ze źle dobranej diety, mogą cierpieć na podobne problemy zdrowotne, takie jak osteoporoza, osłabienie mięśni, czy zwiększona łamliwość kości.
Większość też chyba karm takich zbilansowanych, które zwierzętom, gotowych, które się podaje zwierzętom, takie składniki jak witamina D zawiera.
Tak.
Jeśli ktoś karmi zwierzaka w inny sposób, no to powinien chyba zadbać też, prawda? I zasięgnąć opinii chyba już lekarza weterynarii. I jaka to powinna być dawka dla psa albo kota. A proszę powiedzieć, w jaki sposób witamina D współdziała z innymi składnikami odżywczymi, bo mówił pan tutaj o wapniu i jelicie, ale czy ona wchodzi, może wchodzić w jakieś interakcje z innymi składnikami? Jeśli na przykład ktoś suplementuje jednocześnie magnez na przykład i witaminę D, to jest możliwe coś takiego?
To znaczy, może nie tyle interakcje, no ale witamina D w sposób bezpośredni też wpływa na wchłanialność fosforanu z diety, czyli tego drugiego komponentu, który decyduje o tym, jak dobrze zmineralizowana jest nasza kość. I to jest taki jeden z głównych minerałów poza wapniem, który nas interesuje w kontekście witaminy D. Plus powszechnie stosowana też suplementacja K2. Która sprzyja wchłanialności znowu tych dwóch minerałów.
Tak, bo często nawet jeśli kupujemy taki suplement, to on już jest połączony. W jednej tabletce mamy oba te składniki.
Dokładnie.
A proszę powiedzieć, czy powinno się witaminę D przyjmować jakoś oddzielnie, czy z jedzeniem? Jak najlepiej to zrobić, żeby ona się dobrze wchłaniała?
Dobrze jest to łączyć z posiłkiem, szczególnie który jest oparty o jakieś źródła tłuszczu, ponieważ wtedy ta przyswajalność może być lepsza.
Czyli dodajemy jakiś tłuszcz, tak?
Jakąś
właśnie rybkę albo chociażby coś innego, co tłuste jest. Chciałam pana na koniec tej części zapytać też o taki kontekst zdrowia publicznego, profilaktyki chorób przewlekłych. Czy ta witamina, pana zdaniem, ma jakieś zasadnicze znaczenie? Bo o niej się zaczęło dosyć dużo mówić jakieś 10 lat temu, tak w Polsce zauważyłam. Wcześniej nie było. Czy to wynika z takiej mody, czy rzeczywiście te odkrycia naukowe skłoniły specjalistów do częstszego zwracania uwagi na ten rodzaj witaminy?
Częściową prawdą jest to, że w nauce występują sezonowe mody i witamina D też jest w obrębie właśnie takiej aktualnej mody. Przy czym można jasno powiedzieć, że jej niedobory warunkują bardzo wiele problemów zdrowotnych. Dlatego ona jest wciąż w obszarze zainteresowań naukowców. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, no cukrzyca typu drugiego, rak jelita grubego, nawet depresja, osłabienie mięśni, to wszystko jakby obejmuje spektrum, w którym witamina D może sprzyjać poprawie zdrowia.
Rozmawiamy o witaminie D, ale także o badaniach, o projekcie o nazwie Sport, dotyczącym prewencji osteoporozy. Co pana zainspirowało, żeby się zająć właśnie tą tematyką?
My oryginalnie się zajmujemy w zespole, tak jak wspomniałem wcześniej, głównie metabolizmem mięśni szkieletowych i zdrowiem mięśni szkieletowych, ale w 2017 roku ukazała się po raz pierwszy publikacja takiego zespołu z Australii, który po raz pierwszy pokazał, że taka długotrwała procedura 8-miesięczna oparta właśnie o trening o wysokiej intensywności i o charakterze siłowym nie tylko zatrzymuje osteoporozę, ale potrafi ją odwrócić częściowo. I to było takie bardzo zaskakujące i inspirujące. I od tamtego czasu tak naprawdę szukaliśmy okazji, żeby móc to wdrożyć na naszym polu. Ta okazja się pojawiła niedawno. Uzyskaliśmy finansowanie na tego typu projekt i staramy się realizować.
A w tym zespole, którym pan kieruje, jacy specjaliści są? Kto tam z kim pan pracuje?
Z profesorem Kaczorem, który jest uznanym badaczem metabolizmu mięśni szkieletowych, stresu oksydacyjnego, oraz moja koleżanka z zespołu, Katarzyna Dzik, która również jakby te spektrum zainteresowań jest u nas bardzo podobne.
Jakie są główne cele badawcze tego projektu?
Głównym celem jest określenie jakby wpływu tej procedury, którą zaproponowaliśmy, czyli łączonego treningu siłowego wraz z suplementacją witaminy D. Po pierwsze na gęstość mineralną kości, a po drugie na sprawność i siłę mięśniową naszych uczestniczek, więc to są te główne zmienne, które badamy.
I czego się spodziewacie? Czy ten trening siłowy albo ćwiczenia fizyczne mogą na przykład wpłynąć na lepsze wchłanianie witaminy D3? Coś już wiadomo, jakieś przewidywania albo pierwsze wnioski się nasuwają po tych pracach, które zostały do tej pory przeprowadzone?
Te pomiary końcowe właśnie trwają, bo to czerwiec jest końcowym punktem czasowym naszej procedury. I co do zasady nie ma takich bezpośrednich.
Czyli ile czasu biorą już te suplementacje uczestniczki
od
projektu?
Września,
ile ich jest?
Od września 10 miesięcy cała procedura trwała, trwa wciąż. I zostało nią objętych 120 uczestniczek. Połowa otrzymuje witaminę D, połowa otrzymuje placebo.
No i teraz coś widać już, czy jeszcze nie chce pan zdradzać tych wyników? Bo
jeszcze nie wiemy, bo jesteśmy w trakcie zbierania tych końcowych punktów.
Jakie kryteria musiały spełnić kobiety uczestniczące? Te 120 uczestniczek waszego projektu badawczego. Jak to było? Gdzie je znaleźliście w ogóle? Jak to się stało?
Znaleźliśmy je głównie poprzez działania takie informacyjne w internecie prowadzone. Mieliśmy dostępny formularz na dedykowanej stronie i, no i pacjentki skąd się brały. My nawet do końca nie wiemy, co było głównym źródłem. Pewnie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Gdańskiego tutaj się przyczynił, ale mamy odpowiedź zewsząd, więc tutaj akurat...
Czyli wszystkie panie musiały być po 50 roku
tak,
życia.
Tak, to było pierwsze kryterium, a drugim płeć. To musiały być kobiety.
I nic więcej, tak? Nie musiały mieć jakiejś rozpoznanej osteoporozy, albo wręcz odwrotnie, osteoporoza nie powinna być rozpoznana u nich do tego badania.
To znaczy, to nie było elementem wykluczającym z uczestnictwa, czyli jeżeli ta osteoporoza była zdiagnozowana, to nas to nie odstraszało.
I teraz, jak wyglądał ten program 10-miesięcznego treningu siłowego? Bardzo tajemniczo brzmi, z czym to się wiązało dla uczestniczek tego projektu? Co one musiały robić, jak często i jak to wyglądało w praktyce?
Bazowaliśmy na tej wspomnianej przeze mnie wcześniej pracy z 2017 roku. Tam autorzy zaproponowali protokół składający się z 4 ćwiczeń, które mają taki charakter klasycznych ćwiczeń siłowni. Martwy ciąg, przysiad, wyciskanie nad głowę oraz podciąganie na drążku. To stanowiło jakby taki fundament programu treningowego, te 4 ćwiczenia. One były w określonej intensywności wykonywane, zindywidualizowane do możliwości każdej z uczestniczek. I taka procedura była wykonywana 2 razy w tygodniu.
Czyli co, mieliście
10
po prostu
miesięcy.
Salę zajętą, tak, do ćwiczeń.
Dokładnie.
Przychodził trener i panie ćwiczyły.
Dokładnie tak.
Wszystkie 120?
Wszystkie 120, nie na raz, podzielone na 20 grup.
Tak. I jakim w takim razie zastosowaliście pomiar tej gęstości kości? Jaką metodą? Bo rozumiem, że jakieś badanie się musiało odbyć na początku, pewnie w trakcie i teraz na koniec, tak?
Czy, dokładnie tak.
Czy jak to wyglądało?
Pierwszy pomiar miał miejsce na
jaka metoda?
Września,
może zacznijmy od metody.
To jest taki złoty standard diagnostyczny, czyli metoda densytometrii. Przypomina nieco w przebiegu badań rentgenowskich, ale ta dawka promieniowania jest zdecydowanie mniejsza. Określa się tą gęstość mineralną kości zazwyczaj w 2 obszarach ciała, to jest szyjka kości udowej i trzony kręgów lędźwiowych.
Proszę powiedzieć jeszcze słuchaczom, co to jest za badanie, bo może nie wszyscy wiedzą, na czym ono polega.
Krótko mówiąc...
Wygląda cała procedura?
Polega, krótko mówiąc, na tym, że kładziemy się na czymś w rodzaju łóżka i skaner skanuje nasze ciało, no, określając właśnie gęstość mineralną kości w określonych punktach,
czyli
które nas interesują.
Czyli te punkty to jest szyjka kości udowej, tak?
I trzony kręgów lędźwiowych.
I trzony kręgów lędźwiowych. I te badanie wykonane było w ciągu waszej pracy, projektu, ile razy?
Dwukrotnie, a docelowo jeszcze będzie 3 pomiar w tej procedurze follow-up, czyli po 6 miesiącach od zakończenia procedury treningowej.
Czyli wtedy dopiero będzie tak naprawdę można wyciągnąć jakieś wnioski, zobaczyć jak to rzeczywiście ten trening siłowy i ta witamina D3 wpłynęły na stan poszczególnych pań.
Częściowo tak. No, interesuje nas też ta historia, która się wydarzy właśnie po zakończeniu treningów, czyli czy ten poziom motywacji uczestniczek pozostanie na wciąż wysokim poziomie.
Czyli krótko mówiąc, czy będą dalej chciały trenować,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, dokładnie. Mhm.
A jakieś markery biochemiczne, na które zwracacie szczególną uwagę w kontekście osteoporozy i starzenia? Tutaj też coś się dzieje w tym zakresie?
Przede wszystkim interesuje nas witamina D, co oczywiste. I tutaj będziemy mieli pomiar 4 takich metabolitów witaminy D we krwi. Dodatkowo dla właściwego monitoringu tego, czy dawka była dobrze dobrana, określamy poziom wapnia całkowitego, fosforu nieorganicznego i mamy wyselekcjonowanych kilka markerów, których oznaczenie dopiero przed nami, ale one również pokrywają jakby spektrum problemów mięśniowo-szkieletowych. Tam między innymi mogę powiedzieć o osteokalcynie, sklerostynie. To są takie markery klasycznie rozumiane właśnie w kontekście zdrowia szkieletu. A jako ciekawostka to może alfa-kloto, to jest takie białko przeciwstarzeniowe, które no, może być pewnego rodzaju ciekawostką w tym kontekście.
Ale czego możemy się spodziewać, oznaczając to białko, za co ono odpowiada? Bo powiedział pan ciekawą rzecz, przeciwstarzeniowe.
Tak.
To może słuchaczy zainteresować, co to może oznaczać.
Tak w dużym uproszczeniu mówiąc, im wyższy jego poziom, tym jesteśmy mniej narażeni na negatywne skutki starzenia. No i liczymy na to, że ta terapia kombinowana, związana właśnie z treningiem plus suplementacją, będzie się przyczyniała do tego, że
na wysokim poziomie będzie pozostawało, tak?
Dokładnie.
Jak najdłużej. No to nie od dzisiaj wiadomo, że uprawianie sportu sprzyja zdrowiu i zachowaniu sprawności, a to się wiąże też z tym pewnie poczuciem, że ktoś się czuje bardziej dojrzały, bardziej seniorem albo mniej seniorem, prawda? Chciałam zapytać jeszcze o to znaczenie siły mięśniowej i takiej sprawności funkcjonalnej w profilaktyce osteoporozy. Bo wiadomo, że z wiekiem ta siła mięśniowa słabnie i same ćwiczenia jakieś fizyczne no, wpływają na utrzymanie tak, tej siły. Ile taki człowiek w wieku podeszłym, który zaczyna odczuwać skutki no, tego, że czas jest nieubłagalny, powinien pana zdaniem ćwiczyć, trenować? I co to powinny być za ćwiczenia? Tutaj pana pytam trochę jako fizjoterapeutę i specjalistę w tym zakresie.
Zwykle rekomendujemy, żeby po pierwsze ta aktywność sprawiała przyjemność, bo nie ma nic gorszego niż zmuszanie się do wysiłku fizycznego, ale jakby z punktu widzenia korzyści dla mięśni oraz szkieletu, no, najważniejsze jest to, żeby obciążać się zewnętrznie, więc ten trening siłowy wydaje się najlepszą formą, którą możemy stosować u szerokiego spektrum pacjentów.
Trening siłowy, czyli taka siłownia na przykład, które są na zewnątrz w parkach gdzieś, to jest wystarczające dla osoby w podeszłym wieku, nie wiem, spacerowanie, nordic walking, jakaś joga, nawet teraz jest podobno modna taka joga na krześle. To wszystko ma sens, czy jednak w wieku podeszłym o czymś innym powinniśmy myśleć?
To wszystko ma sens, chociaż często wśród studentów, jak prowadzimy zajęcia, żartujemy, że najlepszym prezentem dla babci i dziadka na dzień babci i dziadka jest zestaw odważników do treningu w domu nawet. Nasi dziadkowie nie powinni unikać noszenia wnuków.
Jakby czyli ciężarów, tak?
Dokładnie. Ściskanie szkieletu sprzyja jego mineralizacji no i zwiększa też nasze możliwości siłowe.
Siatki spokojnie mogą nosić, odpowiedniej, oczywiście nie za ciężkie, ale nie wyręczać dziadków,
zasadniczo
tak chcę pan powiedzieć.
Zasadniczo tak.
No zobaczymy, jak to wnukowie do tego podejdą i dziadkowie. A mamy już jakieś wstępne obserwacje dotyczące suplementacji witaminy D3 w trakcie waszego badania, bo mówił pan, że połowa tej witaminy nie przyjmuje.
Tak.
I coś widać tak na pierwszy rzut oka, czy jeszcze trudno powiedzieć?
Na razie obserwacji takich bieżących nie mamy. Wiemy to, co się działo na początku eksperymentu i z tych wywiadów, które przeprowadzaliśmy z uczestniczkami, wynikało, że bardzo wiele z nich, mniej więcej 80-85%, stosowało już wówczas suplementację, zazwyczaj 2000 jednostek, a mimo tego na początku eksperymentu prawie równo połowa z nich była w deficycie lub w dolnej granicy normy. Więc to też pokazuje potrzebę nie tylko suplementacji, ale być może suplementacji zwiększoną dawką niż te wskazane 2000 jednostek.
A czy wyniki badania, pana zdaniem, jak ono już się zakończy, opublikujecie te wyniki pewnie, one będą mogły wpłynąć na praktykę rehabilitacyjną w Polsce? No bo po to się właściwie chyba badania robi, prawda? Żeby no coś zmieniać, ulepszać. Jest taka szansa, że gdzieś ktoś pomyśli i zmieni standardy na przykład postępowania z osobami zagrożonymi osteoporozą?
Bardzo byśmy chcieli. No jakby to jest główny cel też tych działań, które podejmujemy, czyli ta wstępna profilaktyka i prewencja.
Jak będzie nie wiadomo, czas, co wyjdzie,
jak
prawda?
Jak będzie czas, pokaże.
No
dokładnie.
Właśnie.
Przy czym no tutaj należy wskazać, że jednak działania profilaktyczne są tańsze niż późniejsze leczenie tego schorzenia. I tutaj pewnie jest klucz problemu.
A czy planujecie państwo na przykład pójście za ciosem i rozszerzenie tej grupy na inne, na przykład grupy wiekowe, albo na przykład na mężczyzn? Czy mężczyźni też mogą być zagrożeni skutkami osteoporozy?
Tak, mężczyźni mogą być zagrożeni, nieco rzadziej niż kobiety, bo mniej więcej 1 na 5 mężczyzn będzie cierpiał na osteoporozę i zazwyczaj ona występuje troszkę później. I tak, są takie wstępne plany, żeby zrobić podobny projekt na grupie mężczyzn. No, ale to znowu czas pokaże, czy będzie finansowanie przede wszystkim na tego typu działania.
Mamy w ogóle taki rodzaj w ramach fizjologii starzenia jako taką dziedzinę nauki. Ta fizjologia starzenia, powinniśmy się bardziej, państwo jako naukowcy, bardziej tym zacząć interesować, bo społeczeństwo nam się starzeje. To są może takie nie na topie dzisiaj nawet jeszcze tematy, bo o tym się mówi, że to jest rok 2050, kiedy zaczniemy to zauważać, nie wiem, chociażby na ulicach, że jest więcej starszych ludzi niż dzieci, niż młodzieży. To powinny być takie plany badawcze dalekosiężne. Już teraz powinniśmy o tym wszystkim myśleć, żeby przygotować nasze społeczeństwo na to, żeby wiedzieć, jak postępować, jak profilaktycznie działać, jak leczyć. Między innymi właśnie osteoporozę, która występuje u osób w wieku podeszłym częściej niż u młodszych i tych pacjentów po prostu będzie więcej. To co robić teraz, dzisiaj?
Na pewno. No, demografia jest nieubłagalna i tutaj liczba osób starszych będzie tylko i wyłącznie rosła. Prewencja to podstawa prawdopodobnie, biorąc pod uwagę szczególnie fakt, że już dzisiaj jest system ochrony zdrowia u nas w tym obszarze jest bardzo niedofinansowany w kontekście tego, co się dzieje w średniej unijnej. Więc te nakłady ponoszone na prewencję powinny być zwiększone i tego typu programy jak nasz, mamy nadzieję, też będą przyszłością medycyny.
Prewencja jest tańsza niż późniejsza rehabilitacja i leczenie? Rehabilitacja,
tak,
no, każdy,
tak,
kto próbował gdzieś tam się zapisać na rehabilitację, wie, że no, to nie jest tak od ręki. Trzeba poczekać, prawda, często, bo nie jest to finansowane w wystarczającym, w stosunku do potrzeb, chyba na wystarczającym poziomie.
To prawda.
Obecnie.
Są takie szacunki mówiące o tym, że 1 euro zainwestowane w prewencję, na przykład osteoporozy, może zaoszczędzić od 3 do 6 euro na koszty leczenia tej choroby, więc no, to jest gra warta świeczki.
To ja życzę powodzenia w publikacji tych badań i wdrażaniu później tego w życie nasze codzienne. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Doktor Mateusz Karnia z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego był moim i państwa gościem. Audycję zrealizował Robert Maliński, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.